No dobrze, to zaczynamy kolejną lekcję z listu do Rzymian, z rozdziału 15. I może ktoś pamięta, co było na ostatniej lekcji?
Było o tym, co spaja Kościół.
Co co?
Było o tym, co spaja Kościół.
A co spaja?
Boże obietnice i to, że Bóg przyjął wierzących i z Żydów, i z pogan.
Aha.
I mają mieć podobne podejście, tak?
Przyjmować plan do siebie.
Czyli co ich spaja?
Wspólna miłość.
Jezus Chrystus i obietnica Boża.
Nie wywyższanie się. Mhm.
Szukanie dobra brata i siostry, a nie swojego.
Jednomyślne wysłanie Boga.
Dążenie do tego, co służy pokojowi i wzajemnemu zbudowaniu.
Tak. Wyrozumiałość dla innych, którzy w czymś mają inne podejście niż my. Pozornie może słabsze.
Wierzący mają przyjmować jedni drugich na wzór Jezusa Chrystusa.
Czyli jak?
Czyli w cierpliwości mają z miłością, miłością obdarzać jedni drugich. Aha. I znosić tak. Wszyscy, każdy z nas jest inny, tak jak ja to rozumiem. Każdy z nas jest inny i mamy w cierpliwości znosić, tak? I miłować, tak jak Jezus Chrystus przebaczył nam grzechy i przyjął, tak?
Tak, czasami ta inność może się wydawać irytująca powierzchownie, tak?
A no na czym polega ta inność?
No na tym, jesteśmy w ciałach.
Są inne zwyczaje.
To i teraz, na przykład, dopóki co.
Żydzi mieli inne zwyczaje, tak. Inne niż wierzący spodem. Mhm.
Czyli chodzi o jaką kwestię?
Chodzi o to,
diety i
święta.
Kontekst.
Ale świąt żydowski.
Czyli to, co nie jest, co nie przekłada się na bezpośrednio na posłuszeństwo Bogu.
Tak. To, co jest cielesne.
Bo jesteśmy różni w różnej kwestii. W tym, że jeden więcej da się, drugi mniej. Czy tu też mamy się tolerować?
Nie usłyszałam.
Czy tu też mamy się tolerować?
Po grzechu.
W kwestii grzechu nie.
No właśnie.
Mamy wobec tego mieć konkretną postawę, ale nadal mamy miłować brata,
właśnie. Siostrę. Czyli mamy zachowywać posłuszeństwo Bogu.
W jednomyślności.
Mamy dokładać starań, żeby się Bogu podobać. I mieć cierpliwość do wierzących, którzy też chcą się Bogu podobać. Tak?
Dokładnie tak.
I w kwestiach, które nie przekładają się na posłuszeństwo prawu Bożemu w Nowym Przymierzu, mamy być wyrozumiali. Tak? Ale w tym, co się nie przekłada na posłuszeństwo Bogu. Bo czy ktoś je, czy nie je, to nie jest Królestwo Boże, ale jeśli ktoś je, to je dla Pana i ktoś nie je, to nie je dla Pana, tak? Czyli to jest jego osobista kwestia, natomiast to się nie przekłada na posłuszeństwo innych. Czyli to, że ten je, to nie znaczy, że ten też musi jeść, tak? Czyli tu są kwestie w pewnym zakresie dowolności, ale tam, gdzie jest kwestia posłuszeństwa Bogu, która dotyczy wszystkich, to nie. To nie o tym jest mowa. Także mamy patrzeć na to, co się bliźniemu podoba. Więc jeżeli wiemy, że coś nie jest złe, ale bliźni tego nie rozumie, to możemy to zostawić, nie robić przy nim tego, żeby on się nie gorszył, prawda? Bo on tego nie rozumie. To nie jest tak, że w Biblii jest napisane, że to jest złe. Nie. ale on może tak uważać ze swojej strony i nie ma sensu go prowokować i narzucać mu swojego zdania.
Mieć szacunek w tej kwestii, nie lekceważyć.
Tak, tak. I tu jest ta cała umiejętność, żeby odróżnić, gdzie jest tolerancja dla grzechu, a gdzie jest szacunek dla odmienności drugiej osoby. Jeżeli tego nie potrafimy zrobić, to wcześniej czy później będą kłopoty. Prawda? I tego się uczymy też, prawda? Że nie wszyscy wszystko od razu wiemy. Okej. Dzisiejsza lekcja. Służba Pawła w dziele głoszenia Ewangelii. Jako przykład właściwej postawy w Kościele. Powtarzam tytuł lekcji. Służba Pawła w dziele głoszenia Ewangelii przykładem właściwej postawy w Kościele. W dwóch płaszczyznach będziemy to rozważać, czyli służba Pawła dla Ewangelii i jak Paweł ją pełnił. Jeśli ktoś to robi w tabelce, to pierwsza rubryczka na 1/3 kartki, a druga rubryczka na 2/3 kartki. Pierwsza rubryczka służba Pawła dla Ewangelii, a druga jak Paweł ją pełnił. Czytamy rozdział 15. Szybko i niewyraźnie.
Powoli i wyraźnie.
Jak to umie? Kto ma chęć przeczytać?
Ja mogę.
Proszę. Proszę czytać.
A tak my, którzy jesteśmy mocni, powinniśmy znosić słabości słabych, a nie szukać tego, co nam się podoba. Dlatego każdy z nas niech szuka tego, co podoba się bliźniemu, dla dobra, ku zbudowaniu. Ponieważ i Chrystus nie szukał tego, co mu się podobało, ale jak jest napisane, urągania urągających Tobie spadły na mnie. Wszystko bowiem, co przedtem napisano, ku naszej nauce napisano, abyśmy przez cierpliwość i pociechę z pism mieli nadzieję. A Bóg cierpliwości i pociechy niech sprawi, abyście byli jednomyślni między sobą na wzór Jezusa Chrystusa. Abyście jednomyślnie, jednymi ustami wysławiali Boga, Ojca naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego przyjmujcie siebie nawzajem, jak i Chrystus przyjął nas do chwały Boga. Mówię bowiem, że Jezus Chrystus był sługą obrzezania ze względu na prawdę Bożą, aby potwierdzić obietnice dane Ojcom i aby poganie chwalili Boga za miłosierdzie, jak jest napisane. Dlatego będę Cię wysławiał między poganami i będę śpiewał Twemu imieniu. I znowu mówi, weselcie się poganie z Jego ludem. I znowu, chwalcie Pana wszyscy poganie i wysławiajcie Go wszyscy ludzie. I znowu Izajasz mówi, przyjdzie korzeń Jesego, ten, który powstanie, aby panować nad poganami. W nim poganie będą pokładać nadzieję. A Bóg nadziei niech was napełni wszelką radością i pokojem w wierze, abyście mogli obfitować w nadziei przez moc Ducha Świętego. Abyście obfitowali w nadzieję przez moc Ducha Świętego. A też ja sam jestem pewien co do was, moi bracia, że i wy sami jesteście pełni dobroci, napełnieni wszelkim poznaniem i możecie jedni drugich napominać. A pisałem do was, bracia, nieco śmielej, jakby przypominając wam przez łaskę, która jest mi dana od Boga, po to, abym był sługą Jezusa Chrystusa dla pogan, sprawując święte usługiwanie Ewangelii Boga, aby ofiara pogan stała się przyjemna, uświęcona przez Ducha Świętego. Mam się więc czym chlubić w Jezusie Chrystusie w sprawach Bożych. Nie śmiałbym bowiem mówić tego, czego Chrystus nie uczyniłby przeze mnie w przywodzeniu pogan do posłuszeństwa przez słowo i uczynek, przez moc znaków i cudów, przez moc Ducha Bożego, także obszar od Jerozolimy i okolic aż do Iliryi napełniłem Ewangelią Chrystusa. A usiłowałem głosić Ewangelię tam, gdzie imię Chrystusa nie było znane, aby nie budować na cudzym fundamencie. Ale jak jest napisane, ci, którym o nim nie mówiono, zobaczą, a ci, którzy o nim nie słyszeli, zrozumieją. Dlatego też często napotykałem przeszkody, tak że nie mogłem przyjść do was. Lecz teraz nie mam już miejsca do pracy w tych stronach, a pragnąc od wielu lat przyjść do was, gdy udam się do Hiszpanii, przyjdę do was. Spodziewam się bowiem, że idąc tamtędy zobaczę was i że wy mnie tam wyprawicie, gdy już się wami troszeczkę nacieszę. A teraz idę do Jerozolimy, aby usłużyć świętym. Spodobało się bowiem Macedonii i Achaii wspólnie złożyć się na ubogich świętych, którzy są w Jerozolimie. Istotnie, spodobało się im, są też ich dłużnikami. Jeśli bowiem poganie stali się uczestnikami ich dóbr duchowych, powinni im też usługiwać cielesnymi. Dlatego, gdy to wykonam i oddam im ten zapieczętowany owoc, wstąpię do was, udając się do Hiszpanii. A wiem, że gdy przyjdę do was, przyjdę z pełnią błogosławieństwa Ewangelii Chrystusa. A proszę was, bracia, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa i przez miłość Ducha, abyście razem ze mną walczyli w modlitwach za mnie do Boga. Abym został wybawiony od tych, którzy są niewierzący w Judei i żeby moja posługa, którą wykonuję dla Jerozolimy, została dobrze przyjęta przez świętych. Abym z radością przyszedł do was za wolą Boga i doznał pokrzepienia razem z wami. A Bóg pokoju niech będzie z wami wszystkimi. Amen.
Amen. Od którego miejsca zaczyna się opis służby Pawła?
15.
No chyba bardziej od 15. No więc dobrze. Służba Pawła i jak ją pełnił. Zaczynamy od 15 wersetu. Czy co możecie powiedzieć o tym na podstawie tego zdania, tych zdań? 15, 16 werset. Co możemy powiedzieć o służbie Pawła?
Jest sługą Chrystusa dla pogan. Z łaski Bożej.
Nazywa tę służbę łaską, która jest mu dana od Boga.
Czyli służba Pawła została mu dana od Boga. Werset. Co możemy powiedzieć o służbie Pawła?
Jest sługą Jezusa Chrystusa dla pogan.
Czyli to jest służba Jezusowi Chrystusowi.
Święte usługiwanie Ewangelią Boga.
A jak ją pełnił? 15, 16 werset. Co możemy powiedzieć w 15 wersecie o formie pełnienia? Została mu dana od Boga jako co?
Jako łaska. Mm-hmm.
Tak. Więc jak ją Paweł pełni? Czyje to są słowa? Że została mu dana jako łaska. Kto Paweł mówi o tej służbie?
Paweł.
Sam Paweł, mhm. Tak? Czyli czego on ma świadomość?
komu służy i dlaczego.
Tak, jest to dobro, które Bóg nam
świadczy. Służy ze świadomością, że tę służbę, przez tą służbę Bóg okazał mu co?
Łaskę.
Łaskę. Czyli traktuje tą służbę nie jako narzucony mu ciężar, którego by nie chciał, który go obciąża i męczy, a ma świadomość, że ta służba została mu dana jako łaska, przywilej. Zaszczyt pewien, tak? Czy on zasługiwał na to? Robiąc to, co robił wcześniej, prześladując Kościół, powinien być, tak mówiąc w przenośni, zamiataczem, cieciem. A Bóg powierzy mu zaszczytną służbę zaniesienia Ewangelii do pogan. Więc Paweł ma świadomość, co go spotkało. I z taką świadomością pełni swoją służbę. To jest ważna przesłanka dla nas. Co możemy powiedzieć o jego służbie w 16 wersecie? Jako sługa Jezusa komu służy?
Poganom.
I tu jest położony nacisk na to. Dlaczego? Bo według, jak pamiętacie, w niedzielę rozważamy Dzieje Apostolskie i ostatnio też o tym wspominaliśmy. Nawet Rafał podawał, żebyśmy przeczytali list do Galacjan również. Chodzi o to, że Paweł miał jak najgorsze mniemanie o poganach. Dlaczego? Bo według jego rodzimych zwyczajów i ustaw faryzeuszy, pamiętacie, co zrobili kapłani, jak on powiedział, że poślecie do pogan? Pamiętacie? Nie byli w stanie tego słuchać. To była najgorsza obraza, jaka mogła tylko być, że Paweł zrównuje pogan z Żydami. Coś nieprawdopodobnego. To jest bluźnierstwo w biały dzień. Tak się naprawdę w głębi serca odnosili Żydzi do pogan. I Paweł, właśnie ten Paweł, ten faryzeusz, po swoim nawróceniu otrzymuje służbę do pogan i on to nazywa zaszczytem. Mhm. Rozumiecie, jaka zmiana nastąpiła w tym człowieku?
Kiedyś pogarda, teraz miłość.
Człowiek, który nienawidził Greków, teraz służy im z narażeniem własnego życia. On jest w tym momencie przykładem właściwej postawy w Kościele, bo Rzymianie, wierzący w Rzymie, mają z taką podstawową kwestią problem. Więc historia życia Pawła, jego wcześniejsze życie, przemiana wewnętrzna, która w nim nastąpiła, i postrzeganie służby poganom jako zaszczytu jest rewolucją w życiu tego człowieka, której dokonał Bóg. Bo gdyby poganin służył poganom, to cóż wielkiego? Swój swoim służy. Gdyby ktoś, kto nie miał do pogan jakiegoś urazu, służył poganom, to byśmy powiedzieli, no Bóg wziął takiego człowieka, którego za bardzo nie trzeba, on tak dobrał. Nie. Bóg zrobił coś, żeby tylko jemu była chwała. Wziął człowieka, który nienawidził pogan i skierował go do, i nie na siłę, nie zrobił tego na siłę, pod pręgierzem. Ten człowiek mówi, to łaska. I to jest właśnie jednym z przykładów postawy Pawła w Kościele. Jak on swoją służbą jednoczy Żydów i pogan. Głosi Ewangelię Żydom i poganom. przede wszystkim poganom, ale również Żydom. A nauczanie skierowane do wierzących już nie jest ewangelizacją, stricte opowiadaniem o Chrystusie. Jest nauczaniem, jak co mają robić.
Żyć
zgodnie z wolą Bożą. Jeżeli popatrzycie na Rzymian, rozdział 12, werset 1, to on pokazuje, czego Paweł uczy.
Proszę was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali wasze ciała jako ofiarę żywą, świętą, przyjemną Bogu. To jest wasza rozumna służba.
I mówiliśmy sobie, czym jest rozumna służba. Paweł uczy, jak rozważnie, posługując się rozumem, rozumiejąc Słowo Boże, służyć właściwie Bogu w Kościele. Werset 17. Co możemy powiedzieć o służbie i jej wykonaniu? Jak Paweł nazywa ją?
Chlubą.
Jak jeszcze?
Sprawą Bożą.
Sprawa Boża. To nie jest sprawa Pawła. To nie jest sprawa osobista. To jest sprawa Boża. Doniosła rzecz. Służba w Kościele jest służbą doniosłą, służbą Bożą. Bo Bóg ustanawia jednych tym, drugich tym, trzecich tym, tak? To Bóg dał Ducha Świętego i Duch rozdziela dary w Kościele jak chce, tak? I to jest służba Boża, to jest Boża sprawa. Dlaczego? Bo to Bóg chce, żeby Kościół wzrastał, umacniał się i był dorosły w swoim postępowaniu. Czyli służba Pawła jest służbą w Bożej sprawie.
I chlubą.
Tak. Zobaczcie, co mówi Paweł w 17 wersecie. Przeczytajcie.
Mam się więc czym chlubić w Jezusie Chrystusie w sprawach Bożych.
W czym on się ma chlubić? Ma się czym chlubić w czym?
W Jezusie Chrystusie
w sprawach Bożych.
W sprawach Bożych. Czyli Paweł ma chlubę w tym, co robi. Dlaczego? Bo to Boża sprawa. Tak? Boża sprawa. I to Chrystus przez Niego dokonuje tych rzeczy. Czyli tu mamy wykonanie. Traktuje to jako zaszczyt i chlubę, czego Jezus dokonuje w Jego życiu poprzez Jego ręce dla pogan. Czyli służba jest Bożą sprawą, a Paweł traktuje to jako zaszczyt. Werset 18. Co można powiedzieć o służbie Pawła? W wersecie 18, 19, może 18. Co on mówi, ten werset? No. Słucham was.
Że Paweł nie mówi nic od siebie, tylko...
Co możemy powiedzieć o służbie Pawła?
Chrystus działa przez Pawła, przychodząc pogan.
Jeszcze raz, głośniej.
Chrystus działa poprzez Pawła, przychodząc pogan do posłuszeństwa.
Nie przypisuje sobie zasług.
Słowo i uczynić przez tak, przez słowo i uczynić.
Na razie poczekaj, Paweł, chwilkę, bo na razie skupiamy się na służbie Pawła i tu Ela słusznie zauważa, że Jezus Chrystus czyni przez Pawła wielkie rzeczy, przyprowadzając pogan do posłuszeństwa Ewangelii. Tak ta służba wygląda, na tym polega. Służba Pawła polega na tym, że to Bóg, Jezus Chrystus, czyni przez Pawła wielkie rzeczy, przywodząc pogan do posłuszeństwa Ewangelii. A w związku z tym, że tak właśnie wygląda jego służba, teraz możemy przejść do tego, jak Paweł ją pełni.
miłości i z pokoru.
To prawda, rozwińmy tą, to sformułowanie.
Stwierdzę, że nie śmiałbym bowiem mówić tego, czego Chrystus nie czyni takiego.
Czyli czego nie śmiałby mówić konkretnie? Innymi słowy, ubierz to. Czego? Czego nie chce mówić? No?
Tych rzeczy, których Chrystus nie czyni, które On czyni, powiedzmy.
Dokładnie. Czyli Paweł pełni służbę, zdając się w niej na
Boga.
Na Chrystusa, tak, na Boga. Czym się nie zamierza chwalić?
Tym, czego Bóg dokonał.
Czym, czym?
Tym, czego Bóg przez niego dokonuje.
Tym się nie chwali?
Nie, tym
a moim zdaniem tym się właśnie chwali.
Tym, czego sam dokonuje.
Bo wcześniej napisał, że chlubi się tym. Mhm. Więc czym się nie chlubi? Nie zamierza się czym chlubić? Się nie zamierza?
Sobą. Swoim działaniem.
Tak. Czyli Paweł mówi, nie zamierzam niczego powiedzieć
od siebie.
Od siebie, że ja coś zrobiłem. Mhm. Że ja tu coś od siebie dołożyłem. Że pomogłem w czymś Bogu. W ogóle nawet przez myśl mi to nie chce przejść. Będę mówił tylko to, czego Bóg dokonał przeze mnie. Żeby tylko Jemu była chwała. Nie zamierza chwalić się tym, czego sam dokonał, ale tylko tym, czego Chrystus dokonał przez niego. Jakie jest jego pragnienie?
Patrzę na tłumaczenia jeszcze, jakie są w różnych, bo tutaj akurat we współcześnionej, dlatego może mamy problem ze zrozumieniem tego wersetu, bo to jest tak skonstruowane. Nie śmiałbym bowiem mówić tego, czego Chrystus nie uczyniłby przeze mnie. No i zrozumiałe dla kogoś może być tak niekoniecznie. Na przykład w innych przykładach, no to jest o toruńskim patrzę, albowiem nie odważę się mówić o czymś, czego nie dokonał Chrystus przeze mnie. To samo, tylko jakby takim bardziej przystępnym językiem. Czy nawet w Biblii Warszawskiej nie odważa się bowiem mówić o czymkolwiek, czego Chrystus nie dokonał przeze mnie. Tak jakby jest bardziej przystępnym językiem. Tutaj tak tak można czasami inaczej to zrozumieć, ale sens jest dokładnie ten sam, to co powiedzieliśmy.
Werset 19. Co możemy powiedzieć o służbie?
Że Bóg wykonuje to przez moc znaków i cudów, przez moc Ducha Bożego. I że Ewangelia niesie się.
Tak. Służba Pawła odbywa się poprzez moc znaków i cudów i moc Ducha Świętego. W Ewangelii Jana w 16 rozdziale jest napisane to, co powiedział Pan Jezus do swoich uczniów tuż przed swoją śmiercią. Mhm. Powiedział, że pośle Pocieszyciela, który gdy przyjdzie, to przekona świat o grzechu, sprawiedliwości i sądzie. I tak to właśnie wygląda, i Paweł o tym też wspomina w pierwszym liście do Tesaloniczan, w pierwszym rozdziale, że jego Ewangelia ma moc, dlatego jego słowa, jego głoszenie Ewangelii ma moc, dlatego, że przyznaje się do tego głoszenia Bóg. I Duch Święty pobudza serca ludzkie, przekonuje ich o ich stanie, dając im możliwość opamiętania się. Dlatego jest napisane, że przez moc znaków i cudów i moc Ducha Świętego. Ponieważ tym, który może sobie tylko chwałę przypisać z tej służby, jest Bóg Wszechmogący. I na tym się odbywa służba Pawła. Zobaczcie, jak ją głosi. 19 werset, co mówi?
Przez moc znaków i cudów i przez moc Ducha Świętego.
Tak? Przeczytaj cały werset 19.
Przez moc znaków i cudów, przez moc Ducha Świętego, także obszar od Jerozolimy i okolic, aż do Ilirii, napełniłem Ewangelią Chrystusa.
Czy te miejsca,
ten obszar,
tereny, które Paweł napełnił Ewangelią, to były tereny, które Paweł wybrał sam?
Nie, tam gdzie był po prostu.
Tak, więc Paweł głosi Ewangelię tam, gdzie posyła go Jezus. Co możemy powiedzieć o jego służbie?
Wykonuje ją tak, jak do tego
jest posłuszny Bogu. Służba Pawła odbywa się w posłuszeństwie Bogu. Co mówi 20 werset o jego służbie i o tym, jak ją pełnił? Jak ją pełnił? Co mówi werset 20? Może niech ktoś przeczyta.
Usiłowałem głosić Ewangelię tam, gdzie imię Chrystusa nie było znane, aby nie budować na cudzym fundamencie.
Co to znaczy? Co tutaj Paweł, o czym tutaj Paweł mówi? Czego nie robił, a co robił?
Głosił Ewangelię.
Gdzie jeszcze Ewangelii nie było? Ktoś już głosił Ewangelię, nie?
Tak.
Co Paweł chce przez to powiedzieć? W kontekście?
Że jego intencją nie było to, żeby głosić dla samego głoszenia i mieć z tego jakąś korzyść, ale żeby docierać z tą Ewangelią tam, gdzie jeszcze nie została usłyszana, aby kolejne dusze mogły się nawrócić i oddać Panu.
Ja by nikt Pawłowi nie zarzucił tego, że poszedł na łatwiznę może.
Dokładnie.
Że buduje na cudzym.
Tak, zapiszcie. Człowiek ma taką manierę, grzeszny, żeby iść na łatwiznę. Jeżeli trzeba włożyć w coś wysiłek, to się nie chce. Najlepiej lekko, łatwo. Paweł tego nie robi. Bo przypomina tym, którzy przyszli do Koryntu, to co powiedział? Ja nie siałem na cudzym gruncie, a oni przychodzą do was i sieją tam, gdzie ja już zrobiłem robotę. Oni na łatwiznę przychodzą. Idą na łatwiznę. Nie chcą włożyć wysiłku w to, co robią. Ja tak nie robię. Tam, gdzie się buduje na cudzym gruncie, jest lżej. Mniejsze ryzyko prześladowań, tak? Nie trzeba się namęczyć. Bezpiecznie. Paweł mówi, ja tak nie robię. Ja idę tam, gdzie nikt jeszcze o Chrystusie nie słyszał. I z Dziejów Apostolskich, już na tym etapie, na którym jesteśmy, można powiedzieć, że jest to bezpieczna czy niebezpieczna służba?
Niebezpieczna.
Ktoś powie, ale przecież Bóg się nim opiekuje. Okej, ale to nie znaczy, że nie był kamienowany. I to nie znaczy, że go nie bolało. To nie znaczy, że nie był biczowany, a jak był, że go nie bolało. To nie znaczy, że jak wpadł do morza i kilka dni dryfował, to znaczy, że było mu sucho i ciepło. To nie oznacza to. Bóg był z nim, bo go uratował i dał mu żyć dalej. Natomiast służba Pawła obfitowała w problemy, kłopoty, nieszczęścia, przykrości.
Mhm. I w Kłodzie był nieraz.
W wielu miejscach był, w których gdyby dbał o swoją wygodę, to by go tam nie było. Więc Paweł nie idzie na łatwiznę w swoim życiu. Nie idzie na łatwiznę. Zobaczcie werset 21. Co możemy powiedzieć o Pawle z wersetu 21? Po pierwsze o jego służbie, a po drugie o tym, jak ją wykonuje. Otwórzcie Księgę Izajasza, bo macie tam nawet odnośniki. Izajasza, 52 rozdział, 15 werset i 65 rozdział, 1 werset. Macie tam odnośniki do tego fragmentu, bo to są fragmenty proroctwa Izajasza, które są takim w pewnym sensie cytatem, może nie dosłownym, ale cytatem z tych fragmentów. 52 rozdział, 15 werset i 65:1.
Tak też pokropi wiele narodów, królowie zamknął przed nim swoje usta, dlatego że ujrzał to, czego nie powiedziano, im nie powiedziano i zrozumieją to, o czym nie słyszeli.
Objawiłem się tym, którzy o mnie nie pytali. Zostałem znaleziony przez tych, którzy mnie nie szukali. Do narodu, który się
nie nazywał
moim imieniem. Mówiłem, oto jestem, oto jestem.
Już to czytaliśmy w liście do Rzymian, pamiętacie? Przy okazji rozważań 9 i 10 rozdziału. Czyli przez służbę Pawła co się jeszcze stało? Wypełnia się proroctwo Izajasza. To jest ogromny zaszczyt, że Paweł jest narzędziem do wypełnienia proroctwa Izajasza. To jest jego służba. A jak ją pełni? Czy jest w swojej służbie, przeczytajcie jeszcze raz ten fragment, przychylny czy nieprzychylny poganom? Jest przychylny. Te fragmenty mówią o wybranych, jakiejś małej grupce pogan? Nie. One mówią, że wielu pogan zrozumie Ewangelię. Czyli Pawła pragnieniem jest co?
Aby tak było.
Żeby jak najwięcej pogan uwierzyło Ewangelii. Pamiętajmy, że zgodnie z nauczaniem Pawła, poganie wypełniają miejsce gałęzi odłamanych z powodu niewiary. Paweł ma ból w sercu, że jego bracia nie chcą uwierzyć, ale jaka jest jego postawa wobec pogan, którzy są wszczepiani?
Raduje się.
Raduje się.
Otwarta, radosna.
To jest przykład postawy w Kościele. Pamiętajmy o tym, kim Paweł był. Jak wiele musiał zrozumieć z nauczania Jezusa, że on idzie i robi to z przekonaniem. Dzisiaj jest wielu ludzi, którzy robią wiele rzeczy, ale uważają, że oni, że gdyby to od nich zależało, to by tego nie zrobili. Ale dlaczego to robią? Z różnych powodów. Ale Paweł robi to z przekonaniem. On z przekonaniem jest sługą Żydów i pogan. 22 werset. Co możemy powiedzieć o formie służby Pawła? Co mówi werset 22?
Że
często napotykał przeszkody.
Tak.
Które uniemożliwiły mu przyjście do
Rzymu.
Ale co dalej mówi?
Jestem trzeci. Ale teraz nie ma już miejsca do pracy w tych stronach i pragnie od wielu lat przyjść do nich.
Czyli, czy przeszkody zniechęcają Pawła?
Nie.
Nie. Przeszkody Pawła nie zniechęcają. On jest zdeterminowany w swojej służbie. Jest uparty i niezmienny w swoim postanowieniu. Komu służy?
Jezusowi Chrystusowi.
I?
Poganom.
I świętym.
Tak.
Czyli u podłoża służby Pawła leży co? Potraficie odpowiedzieć na to pytanie? Na tym etapie studium. Co leży u podstawy służby Pawła? Wróćmy do Rzymian 12:1.
Troska o kościół.
Słucham?
Troska o kościół.
Też, ale to nie jest podstawa służby Pawła. To jest skutek. Natomiast podwaliną służby Pawła jest coś innego. A skutkiem jest służenie Kościołowi, tak?
Posłuszeństwo Bogu z wdzięczności za to, co...
Tak, to też jest skutek.
Boża miłość.
Wróćmy do wersetu 15 i 16 w takim razie, skoro 12:1 nie pomaga.
Łaska, która jest mu dana od Boga. Powołanie.
Okej, ale można być powołanym i robić coś mechanicznie, nie rozumiejąc tego, co się robi. Można tak?
Jego służba jest służbą rozumną.
No właśnie. Więc u podstawy służby Pawła co leży? Co powinno leżeć u podstawy naszej służby?
To, że rozumiemy, dlaczego...
Kazał mi Ksiński tak zrobić i ja tak robię. Dlaczego? Bo on wie lepiej. Ja nie rozumiem, ale robię. To się nazywa sekta. To się nazywa zniewolenie umysłów. Kiedy się narzuca coś człowiekowi, a on bezmyślnie wykonuje czyjeś polecenia, nawet się z nimi nie zgadzając. Tak funkcjonował komunizm, faszyzm, ale nie Słowo Boże. U podstawy służby Bogu leży zrozumienie, dlaczego Bogu służę tak, a nie inaczej. Zrozumienie, czym jest wdzięczność Bogu. Paweł rozumie, co go spotkało. Paweł rozumie, jaki zaszczyt go spotkał i on cementuje jego postawę. Bo Paweł wie, co Bogu zawdzięcza. On to rozumie. Dlatego zachęca innych, żeby ich służba też była rozumna. A wynikową tego będzie determinacja. Wynikową tego będzie służba Kościołowi. Wynikową tego będzie wdzięczność Bogu, bo ona będzie rozumna. Ja jestem wdzięczny Bogu, ja rozumiem, za co jestem wdzięczny. Inaczej jest ci wdzięczny ktoś, komu dałeś jakiś dar i on rozumie, że ten dar jest dla niego wartościowy, on go docenia, a inaczej jest, kiedy dasz coś komuś, a komuś w ogóle na tym nie zależy. On ci też podziękuje. Ale on nie docenia tego. Paweł docenia. I to jest prawdziwa wdzięczność. Tak samo jest w naszym życiu. Jeśli my rozumiemy, co nas spotkało i rozumiemy, czym jest wdzięczność Bogu, nasza służba i postawa będzie tego wyrazem. Jeśli nie rozumiemy, będziemy się chwiać do końca życia. I nieważne, co nam się wydaje, tylko nasze życie, nasza postawa będzie wyrazem tego, czy my rozumiemy. Nie nasze deklaracje, nie to, co nam się wydaje w głowie. Nasze życie będzie tego wyrazem. Jeżeli będzie życie niestabilne, jeżeli będziemy się chwiali w wierze, jeżeli będziemy tu raz, tu raz, tu, to możemy sobie mówić, co chcemy. Gdyby Paweł raz rezygnował, raz poszedł, raz nie poszedł, powiedział, ja Chrystusowi służę. Czy byłoby to wyrazem jego determinacji? Nie, bo Paweł zmieniał zdanie. Dziś miał taki humor, jutro taki. Tu się źle poczuł, nie pójdę, bo ja się źle czuję. Głowa mnie boli, dzisiaj nie idę. Można tak? Sami wiecie, robicie to. Może nie co dzień, ale tak robicie. Paweł tak nie robi. Bo Paweł rozumie, czym jest wdzięczność. I jest przykładem postawy w Kościele. Dalej. 23-24. Co tam jest napisane?
Nawet od wielu lat pragnie przyjść do nich.
Gdzie się wybiera?
I do Hiszpanii i planuje po drodze przyjść do nich. Tak. I nacieszyć się.
Nie. Chodziliście kiedyś na piechotę do Warszawy?
Nie.
A Paweł się wybiera na piechotę do Hiszpanii. Mówi to wam coś o determinacji tego człowieka?
Całkowicie oddany.
Chodziliście kiedyś na piechotę do Rafała na nabożeństwo?
Ja do Rafała raz. Od Rafała wróciłam do domu.
A chodziłaś kiedyś na nabożeństwo? Na piechotę? Ktoś was poszedł raz chociaż? Próbuję wam uzmysłowić, co ten człowiek robił. A czego nie robimy my? Nam 5 kilometrów przejść, to jest...
Autobusem?
A Paweł się wybrał na kilka lat, śpiąc gdziekolwiek, bo on się wybiera do Hiszpanii.
Nie wiedząc tego.
Nie nad morze wykąpać się w oceanie, tylko głosić Ewangelię i może przypłacić to życiem. To wam uświadamiam w życiu tego człowieka.
Szczere poświęcenie.
Tak, szczere poświęcenie. Tylko to są bardzo brzemienne w skutki słowa, wiesz? Szczere poświęcenie w życiu Pawła. Więc ma siły i chęci, aby jak najdalej rozgłosić imię Jezusa. To nie jest młodzieniec, to jest facet koło 60 albo i później.
Ofiara żywa, święta, przyjemna Bogu.
Tak, rozumna służba. Paweł jest przekonany, że powinien tam iść. Jeżeli Bóg mu pozwoli. Bo Paweł jest niezmiernie, niezmiernie wdzięczny Bogu. A o jego wdzięczności Bogu świadczy jego życie. Nie słowa, życie. To świadczy o naszej wdzięczności Bogu, to świadczy o Pawła wdzięczności Bogu, bo on służy komu? Chrystusowi i Kościołowi. On wykonuje pracę dla ludzi. Chrystus czyni przez niego wielkie rzeczy. Często byśmy chcieli, żeby przez nas czynił. Ale czy my podchodzimy do tego tak jak Paweł? W taki sam sposób. Dla kogo chcemy chluby? Oczywiście możemy czytać książki i mówić, no my chcemy chluby Pana. Ale to często jest nieprawda. Bo gdybyśmy szczerze stanęli przed sobą, to by się okazało, że my swojej chluby chcemy.
I czy rozumiemy, że jest za to cena też?
No jest, tak, za to cena, to prawda. Także to jest ważne, że Paweł ma siły i chęci, aby jak najdalej rozgłosić Chrystusa i nie zniechęca się przeszkodami, odległością, a u podstawy tego wszystkiego jest świadoma, rozumna wdzięczność Bogu. On wie, co Bogu zawdzięcza. On rozumie, co robi. I to jest cenne. w życiu chrześcijanina jest cenne, żeby on rozumiał, co robi w swoim życiu. A nie bezmyślne powtarzanie jak papuga po innym. Dwadzieścia pięć, dwadzieścia osiem. Zbliżamy się do końca tego fragmentu, słuchajcie. 25-28. Co możemy powiedzieć o służbie Pawła?
To służbą jest nie tylko głoszenie Ewangelii i nauczanie, ale także Paweł pamięta o na przykład ubogich.
Tak, ale chciałbym właśnie, żeby te informacje spojrzeć na nie pod kątem tytułu dzisiejszej lekcji. Jak służba Pawła jest służbą dla Kościoła? I dla kogo? Komu Paweł służy?
Świętym.
Jakim?
Tu w Jerozolimie.
I w Jerozolimie, i też w Macedonii, bo jakby on
tak? W jaki sposób?
Przenosząc te pieniądze, umożliwia Macedończykom usłużenie wierzącym w Jerozolimie.
Komu służy?
Kościołowi.
I Żydom, i poganom, całemu Kościołowi służy.
I w ten sposób, że przekazuje ten dar, jest takie spojenie, to jest ku jedności właśnie, jedni drugim.
Również. Czyli jak to się przekłada na praktykę? Czyli służy zarówno wierzącym z Żydów, jak i z pogan? Czy robi to po niewoli?
Nie.
Co jest napisane? 25 do 28. Uchyla się od tej służby?
Nie.
Nie uchyla się od tej służby. Kto może brać z niego przykład? Wziął od Macedończyków, przyniósł do Jerozolimy.
Właśnie żywienie. Tutaj list jest
to prawda.
Znaczy Rzymianie. Bracia, siostry, którzy są w Rzymie. To miałem na myśli.
Czego przykładem i wyrazem jest ta służba? Już Trosk. Powiedzieliście.
Jedności w Kościele.
Pojednania między Żydami i poganami przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Paweł swoją postawą łączy te dwa światy. To jest jeden świat. Tylko że ludzie często czynią z niego dwa światy. Ale to jest jeden Kościół. Jedna nadzieja, jeden Chrystus. Chrystus nie jest rozdzielony jak w innym miejscu, mówi Paweł. Dwudziesty dziewiąty werset, co mówi? No, co mówi w wersecie 29 Paweł?
Wiem, że gdy przyjdę do was, przyjdę z pełnią błogosławieństwa Ewangelii Chrystusa.
Z pełnią błogosławieństwa Ewangelii Chrystusa. I teraz przypomnijmy sobie, co Paweł powiedział w pierwszym rozdziale tego listu, w wersetach od 9 do 16. Co Paweł ma na myśli? On od tego zaczął.
Bóg bowiem, któremu służę w moim duchu, w Ewangelii Jego Syna, jest mi świadkiem, że nieustannie czynię wzmiankę o was w moich modlitwach. Zawsze prosząc, żeby wreszcie kiedyś udało mi się za wolą Bożą odbyć podróż do was. Pragnę bowiem zobaczyć was, abym wam mógł udzielić jakiegoś daru duchowego dla waszego utwierdzenia. To znaczy, abyśmy się wzajemnie pocieszyli obopólną wiarą waszą i moją. A nie chcę, abyście i wy, bracia, nie wiedzieli, że często zamierzałem przybyć do was, ale byłem dotąd zatrzymywany. abym miał jakiś owoc zarówno wśród was, jak i wśród innych pogan. Jestem dłużnikiem zarówno Greków, jak i barbarzyńców, zarówno mądrych, jak i niemądrych. Także na ile mogę, jestem gotowy i wam, którzy jesteście w Rzymie, głosić Ewangelię. Nie wstydzę się bowiem Ewangelii Chrystusa, ponieważ jest ona mocą Boga ku zbawieniu dla każdego, kto uwierzy. Najpierw Żyda, potem i Greka. W niej bowiem objawia się sprawiedliwość Boga, z wiary w wiarę, jak jest napisane, sprawiedliwy będzie żył z wiary.
Czyli chce być Paweł błogosławieństwem dla kogo? Zgodnie z tym fragmentem.
Zarówno dla Żydów, jak i dla pogan, którzy są w Rzymie.
Tak. Chce być błogosławieństwem zarówno dla Żydów, jak i dla pogan. Paweł nie robi różnicy między jednymi i drugimi. Liczy się postawa, a nie pochodzenie. Co jest jego pragnieniem? Zobaczcie na koniec w wersetach 30-33. Jak wygląda w praktyce jego służba? Byśmy mogli powiedzieć tak, czego Paweł się obawia?
Prosi o to, aby wierzący, którzy, do których się zwraca, walczyli z nim w modlitwach, bo wie, że mogą napotkać go różne przeszkody i tutaj mówi, że mogą go napotkać te przeszkody od niewierzących w Judei. I też, że jego posługa, którą wykonuje dla Jerozolimy, może nie zostać dobrze przyjęta.
A dlaczego?
Bo jest to dar od
Boga
dla Żydów.
Tak.
No właśnie. To jest delikatna misja, słuchajcie. Tak. Dać, to jeszcze trzeba umieć dać.
Żeby ten przyjął.
Ale też trzeba mieć pokorę, żeby wziąć. Dlatego Paweł pisze, że skoro poganie skorzystali z błogosławieństw, tak, duchowych, to nic dziwnego, że służą tym, co materialne. Paweł wyjaśnia kwestię. Ale Paweł mówi, że co? Że jest potrzebna modlitwa, żeby Bóg wykonał dzieło w sercach i umysłach ludzi. Bo jak Bóg nie wykona tam dzieła, to różnie może być. Więc ku chwale Bożej będzie tylko wtedy, kiedy zostanie dobrze przyjęta. Podsumujmy sobie paroma wnioskami. Kim jest Paweł?
Sługą Jezusa Chrystusa.
Tak, a jeszcze wcześniej? Jeszcze bardziej? U źródła?
Żydem jest.
Nawróconym Żydem. Faryzeuszem.
Nawróconym Żydem, faryzeuszem, który niegdyś nienawidził Boga, a teraz im służy.
Czym jest służba Pawła?
Łaską, która jest mu dana od Boga.
Tak, to jest skutek Bożego powołania i Boża łaska, którą Paweł otrzymał. Co Paweł realizuje?
Boże dzieło.
Boże dzieło, Bożą sprawę. Bożą sprawę Paweł realizuje. Nie swoją, Bożą. Komu służy?
Chrystusowi i poganom. Oraz Kościołowi.
Chrystusowi i Kościołowi. W taki czy inny sposób. A jak służy? Co leży u podstawy służby Pawła? Jest świadomy tego, co robi i dlaczego robi. Jak traktuje swoją służbę?
Jako przywilej.
Tak, jako czyli zaszczyt, przywilej. Tak, zaszczyt, przywilej.
Nie jest to dla niego przykry obowiązek, chlubi się tym.
Tak. Komu głosi Ewangelię?
Bliżej do mnie szukają.
Tak. I uczy ich, jak mają żyć zgodnie z wolą Bożą. Nie robi różnicy między jednymi a drugimi.
Stara się docierać z Ewangelią tam, gdzie jeszcze Ewangelia nie dotarła.
Tak. Czyli nie idzie na łatwiznę w swojej służbie. Naucza o czym? W liście do Rzymian. O czym naucza?
O jedności w Kościele, usprawiedliwieniu, wiedzą się Chrystusie,
tak.
Z łaski.
A swoim życiem?
Pokazuje,
to, pokazuje to, czego naucza. Czy my też tak robimy? Czy swoim życiem pokazujemy to, co głosimy innym? Warto sobie zadać takie pytanie. Paweł jest Żydem. Był, bo już nie żyje. I jedzie do Jerozolimy. Jedzie, idzie, płynie. Dobra, no. Aby co, komu pomóc?
Braciu.
Swoim. A wiezie co?
Pieniądze od Boga.
A czym one są?
Dary.
Jak Paweł to nazywa?
Dobra,
materiały.
Jak nazywa to?
Za dobra duchowe.
Jeszcze raz przeczytajmy sobie ten fragment.
Wyraz wdzięczności.
Jak?
Wyraz wdzięczności.
Wyraz wdzięczności. Wyraz wdzięczności pogan Żydom. Żeby tak to nazwać, to trzeba to rozumieć. I Paweł rozumie, czym to jest. Odnoczenia, to co zrobili poganie, jest wdzięczny jako kto? Żyd. Tak? Im za to, że oni rozumieją, co mają dzięki Żydom. Rozumiemy, co mamy dzięki Żydom? Tak? Rozumiecie to, co macie dzięki Żydom? Po studium tego listu? Rozumiecie, co musiało się stać, żebyście mogli być zbawieni?
Ewangelia pochodzi od Żydów. Jeden z Żydów umarł za nasze grzechy. Dla naszego zbawienia.
Rozumiecie, rozumiecie, czyje miejsce zajęliście? Rozumiecie, co musiało się stać? Jaka tragedia narodowa? I widzicie Bożą miłość, że nie zostawił ich? Jak reagujecie, gdy słyszycie kawał o Żydach? To jest pytanie, które sam sobie niech każdy odpowie. Ja tylko przykład podaję. O czym Paweł naucza? Powiedzieliśmy sobie już, że o jedności w Kościele. I naucza tego kogo? Liście do Rzymian. Tylko pogan naucza? I Żydów i pogan naucza. Bo i jedni i drudzy mają z tym problem. Ale Paweł jest takim spoiwem, który on jest klejem, który próbuje to wszystko skleić, tak? Swoim nauczaniem. Ale tym, który może z ich zjednoczyć, jest Chrystus. Bo jest jeden Chrystus i jedno powołanie do jednej nadziei. I o tym Paweł mówi. Paweł nie ustaje w wysiłkach, aby ta jedność była niezakłócona. On robi wszystko, cały czas, żeby ta jedność była niezakłócona. Gdzie się staje zakłócona, Paweł reaguje. A co dzieli? Co dzieli? Otwórzcie list do Rzymian. 14:1. Co tam jest? W czym jest problem?
Sprzeczanie się wokół spornych kwestii?
Sporne kwestie. A Królestwo Boże to nie pokarm i napój. To dzieli. Paweł reaguje. Ma troskę. Chwalą go za to? Wiele razy nie. Wrogów sobie narobił.
Wielu
wrogów sobie narobił. Przez swoją troskę. Służba Pawła w dziele głoszenia Ewangelii przykładem właściwej postawy w Kościele. Macie jeszcze jakieś wnioski? Zanim przejdę do zastosowania? Pytanie na zastosowanie. Pierwsze pytanie. Czy rozumiesz, komu i dlaczego służysz? Zastanówcie się nad tym i niech wasze pytanie nie będzie, odpowiedź nie będzie tak lub nie. Jak oceniasz służbę Pawła? Też nie chodzi o postawienie plusik, minusik, tylko o zastanowienie się nad tym. Jak ją oceniam? Dlaczego tak ją właśnie oceniam? Tak? Następne pytanie. Czy znalazłaś coś, co możesz prowadzić życie z tego, co Paweł robił? Czy coś cię dało do myślenia? Tak? Czy znalazłaś coś, co możesz z tego, co zrobił Paweł, wprowadzić w życie? Nie chodzi o to, żeby pójść do Hiszpanii. Trochę ironizuję, ale chodzi o to, czy coś cię dotknęło w tym, co dzisiaj było mówione o Pawle. Czy widzisz, że coś dla ciebie jest do wprowadzenia w życie, z tej postawy, z tego myślenia? Czy gdzieś masz jakiś brak może, czegoś nie rozumiesz do końca, a chciałbyś, czy chciałabyś? Innymi słowy, czy przykład Pawła pokazał ci, co możesz zmienić w swojej postawie wobec innych wierzących? A może nic nie musisz zmieniać? Może jest wszystko okej? A może jednak trzeba by było coś zmienić? Czy w świetle posłuszeństwa Bogu postawa Pawła była problemem czy błogosławieństwem? Nie z perspektywy tych, którzy buntowali się, bo wiecie jak to jest, z takimi ludźmi nigdy się nie dojdzie do tego, ale czy z perspektywy Słowa Bożego, z perspektywy tego, co czytaliśmy dzisiaj, czy, jak wam się wydaje właśnie, zastosowanie, czy postawa Pawła była zbudowaniem czy problemem dla innych? A jaka jest twoja postawa? Ona jest zbudowaniem czy problemem? Jak oceniasz tą postawę ty? A jak ją oceniają inni? Bo w naszych oczach my często jesteśmy... Dobrze. Czasami coś nam świta w głowie, ale jak świta coś niewygodnego, to często wolimy się nad tym nie zastanawiać i pozostać przy tym, co już mamy, czyli że jest dobrze. Ale czasami jest tak, że ktoś może coś zauważyć i zwrócić uwagę. Słusznie bądź nie. Ja tyle na dzisiaj. Dziękuję za uwagę. I pomódlmy się.